Zgodnie z zapowiedzią gościem kortowskiej audycji literackiej jest Michalina Janyszek, poetka, animatorka kultury. Witam Ciebie bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Ja tylko przypomnę, chociaż Michalina jest znana z anteny kortowskiej audycji literackiej, że jest autorką trzech już publikacji. Wiersze dokonane w 2010 roku, potem Sztuka medyczna 2016 rok, o której to książce rozmawiałyśmy na antenie kortowskiej audycji literackiej, i teraz jeszcze w 2022 roku się ukazała Podróż do kieszeni, ale jest to stosunkowo nowa publikacja i dziś będziemy głównie o tym rozmawiać. Michalina współrealizowała także autorskie słuchowisko pod tytułem Potwór z Bobrowego Lasu i w ogóle dużo rzeczy innych robi, prowadzi Olsztyński Klub Literacki. No i tak to pokrótce jest, jeśli chodzi o Michalinę. Chyba dobrze wszystko powiedziałam, prawda?
Tak, jak najbardziej. Dużą przyjemność sprawiło mi, że wspomniałaś mój stary projekt stypendialny. Rzeczywiście kilka razy miałam przyjemność właśnie w ramach stypendiów od różnych instytucji tutaj w regionie realizować projekty literackie czy kulturalne. Teraz tak, zamknęłam w zeszłym roku książkę i zajmuję się obecnie głównie slamami, o których pewnie jeszcze w tej rozmowie powiemy troszkę.
Tak, porozmawiamy pewnie w drugiej części naszej rozmowy. Natomiast ja tutaj dostałam od Ciebie, abym sobie przed naszą rozmową poczytała, Podróż do kieszeni. To wydaje mi się, że ten tytuł, ta metafora, jak wiele tutaj w tej książce zawiera się metafor i różnych takich skojarzeń, i to jest taka łamigłówka ta książka, powiem Ci szczerze. To są takie pierwsze słowa, które na gorąco, wiesz, gdybyśmy teraz wymyśliły sobie taką burzę mózgów na temat Twojej książki, albo gdybyś zadała mi pytanie, żebym podzieliła się skojarzeniami, jakie mam po lekturze, to bym powiedziała właśnie dużo, dużo metafor, dużo różnych związków sensowych, dużo, dużo takich skojarzeń, dużo takiej gry słowami, faktami. Ale przede wszystkim, Michalina, może zacznijmy od tego, że to jest tak zwana proza poetycka.
Ale chyba tak.
Z drugiej strony taka miniaturowa. Już chciałabyś coś powiedzieć, więc mów proszę o tym gatunku, który tym razem proponujesz, no bo to ewidentnie nie są takie typowe wiersze.
No o tym gatunku rzeczywiście jakby można trochę powymyślać, można trochę pogadać, bo to może być i to, i to. Mhm. To są i wiersze, które zostały jakby napisane jak mini opowiadania, po prostu porzuciły wersyfikację, ale nadal są tekstami poetyckimi, zdecydowanie w czymś takim się mieszczą. Mogą być to poematy prozą, o czym dowiedziałam się niedawno, że tak piękne określenie też gdzieś tam w teorii literatury krąży. No i tak jak ty mówisz, oczywiście proza poetycka. Ja chciałam, żeby ta książka troszeczkę na takiej granicy sobie szła, żeby ona nie była ani tym, żeby tak się tym takim sztywnym nazewnictwom i jakimś takim formom troszeczkę wymykała. No i pokazywała czytelnikowi, że można tak trochę namieszać w tym wszystkim i właśnie zrobić taką specjalnie dla niego miniaturową zagadkę.
Mhm, to prawda, bo z tego co wiem, to ty nie lubisz poruszać się w ściśle określonych ramach, granicach, lubisz między nimi balansować, je przekraczać i taka twoja twórczość zawsze taka jest, to znaczy chyba od tych wierszy dokonanych tak właśnie to funkcjonuje. Poza tym, wydaje mi się, że jakoś tak jako autorka jesteś zaznajomiona z krótką formą, bo jeszcze sobie przypomniałam, że robiłaś kiedyś coś takiego jak drable, opowiadania na 100 słów, więc umiesz poruszać się w takich mniejszych formach, prawda?
Oczywiście i w ogóle jakby część tekstów i możliwe, że cały pomysł na Podróż do kieszeni wyrósł właśnie z drabli, wiesz, bo tutaj jest kilka tekstów, które były w ten sposób pisane, są bardzo stare. Są też teksty zupełnie nowe, w których porzuciłam już liczenie słów, ale jakby ta niewielka objętość została i stała się moją ulubioną formą. Więc tak, miniatura, wydaje mi się, że to jest też niezła forma na dzisiejsze czasy, bo po prostu tacy jesteśmy, lubimy szybkie komunikaty, krótkie, skondensowane formy, szybko się nudzimy I wydaje mi się, że stworzenie takiej pigułki właśnie, a z drugiej strony takie podkuszenie, może trochę zmuszenie czytelnika, żeby ruszył głową, żeby na język spojrzał nieco inaczej, to może być klucz do współczesnego czytelnika, chociaż to nie był mój nadrzędny cel. Ewidentnie wygodnie mi po prostu w krótkiej formie i nawet kiedy próbowałam odrobinę rozszerzyć czy rozwinąć te teksty, to nie bardzo mi to szło.
Mówiłaś o tym, że są starsze teksty i nowe teksty, i ja też chciałam ci powiedzieć, że znając chociażby sztukę medyczną, tak lepiej chyba jeszcze niż wiersze dokonane, i w ogóle to, co robisz, mam wrażenie, że ja wiem, że to taka trochę będzie sztampa teraz, ale jednak chyba zawsze jest moment w twórczości każdego autora, czy to muzyki, czy poezji, czy literatury, czy nie wiem, malarza. Jest taki moment, kiedy przychodzi na taką dojrzałą publikację. I ja mam takie wrażenie, że to jest taka dojrzała twoja publikacja, dojrzała książka. To znaczy, że ona wyrosła na gruncie wieloletnich doświadczeń, że ty już jesteś dojrzałą kobietą, która dużo przeżyła, dużo doświadczyła, zarówno tak życiowo, jak i literacko, co przecież zawsze się w jakiś sposób wiąże. Czy tak też czujesz, że to tak właśnie jest w przypadku podróży do kieszeni?
Jak najbardziej, zdecydowanie. To znaczy, czuję różnicę między poprzednimi książkami a tą właśnie, i wydaje mi się, że jest to jakiś taki mój nowy poziom, na którym mam nadzieję już zostać, a potem wspinać się dalej. Także tak. Była to dla mnie niesamowita przygoda literacka, ale też taki moment jakiegoś takiego samopoznania trochę twórczego, bardziej świadomej pracy, o której właśnie wspomniałaś. Także bardzo, bardzo się cieszę, że to czuć.
Wiesz, ja też zwróciłam uwagę na kilka detali, zarówno w takiej oprawie graficznej tej książki, jak i w ogóle sposobie jej wydania. I na przykład z kilkoma chciałabym się podzielić z tobą, a mianowicie tak spodobało mi się to i jednocześnie zafrapowało, że spis treści nie nazywa się spis treści, tylko stan rzeczy. To mi się bardzo spodobało, może za chwilę się do tego odniesiesz. I jakby projekt graficzny tej książki to jest współpracująca już z tobą nie po raz pierwszy Magdalena Żmijowska. Tak samo było w przypadku sztuki medycznej, co zresztą wyszło wtedy brawurowo, bo te ilustracje do sztuki medycznej są wspaniałe i powiem ci, że do dzisiaj mam je przed oczami. To oczywiście są różne tutaj takie rysunki, grafiki, nie wiem jak to nazwać, w ogóle cały projekt graficzny tej książki, ale też takie przy niektórych utworach fragmenty tekstu są jakby dopisane takim odręcznym pismem. I to też bardzo mi się spodobało. Powiedz trochę o tym koncepcie graficznym.
Rzeczywiście, Magda znów była ze mną i myślę, że będziemy ze sobą współpracować twórczo jeszcze w przyszłości, mam nadzieję, bo znamy się już wiele lat i świetnie nam to wychodzi. I tutaj też ona wiele pracy włożyła w to, żeby ta książka wyglądała właśnie w ten sposób. Chciałyśmy stworzyć książkę artystyczną, podobnie jak w przypadku sztuki medycznej, ale chciałyśmy też, żeby była bardziej subtelna. I żeby w tej książce tekst jednak wyraźnie grał pierwsze skrzypce. W sztuce medycznej to nie było takie oczywiste. To znaczy, tekst tam oczywiście był, ale grafiki rzeczywiście, tak jak mówisz, były bardzo mocne, takie wyraziste, i to też było na tamten moment bardzo fajne. Jeśli chodzi o spis rzeczy, to jest to pomysł mojego redaktora i za to mogę mu tutaj podziękować z tego miejsca, bo to on miał taki oryginalny pomysł, zaproponował mi to i rzeczywiście jest to bardzo takie zgrabne, fajne przy tej książce. A pomysł odręcznego pisma był naszym wspólnym, moim i Magdy. Chciałyśmy jakby dodać tej książce jeszcze takiego, więcej takiej może intymności, więcej takiej bliskości między czytelnikiem a autorem. Rafał już 2 razy mówił o tym, że to najpewniej jest moje ręczne pismo, ale to nie jest tak. Ja niestety nie piszę tak ładnie. Po prostu stwierdziłyśmy z Magdą, że niektóre takie ważniejsze fragmenty Zrobimy w ten sposób, żeby ta książka była po prostu jeszcze ciekawsza.
Wiesz, po lekturze tej książki, choć mam wrażenie, że zawsze będzie za mało czasu jej poświęconego, to znaczy, że mogłabym wracać, wracać, wracać i odkrywać nowe sensy. I właśnie pomimo, że to jest taka krótka forma, to myślę, że można z tą książką obcować długo, do czego słuchaczy tej audycji zachęcamy. Natomiast wiesz co, mam wrażenie, że chciałam zapytać po prostu ciebie, co ciebie denerwuje w tym współczesnym świecie albo w świecie, w którym żyjesz, który cię otacza, bo ja mam wrażenie, że ciebie denerwuje albo nie wiem, frustruje albo sprawia, że odbiór tej rzeczywistości nie jest tak, mówiąc metaforycznie, słodki, jakbyśmy chcieli, że tobie przeszkadza, nie wiem, jakieś takie rzeczy jak na przykład blichtr, powierzchowność, fałsz, jakieś takie rzeczy robione na pokaz. Czy idę w dobrą stronę?
No, jak najbardziej. Myślę, że to są rzeczy naturalnie, które nas w tym świecie irytują, ponieważ on staje się coraz bardziej sztuczny i właśnie coraz bardziej na pokaz. I nawet jeśli nie chcemy, to wpadamy troszkę w to, w ten kult lukru i takiej fasady, a później budzimy się za nią, jakby siedząc sobie za nią, smutni, jacyś tacy przestraszeni i niepewni siebie, a tak naprawdę nie wybraliśmy tego, więc mając tę świadomość, rzeczywiście staram się i mówić o tym, może w tych tekstach gdzieś to czuć, ale też mówić do siebie w ten sposób, jakby budzić się troszkę z tego i uważać na to, żeby nie poddać się właśnie tego typu trendom, które obecnie panują, tak? Tego typu sposobowi myślenia. No, ta książka w niektórych momentach jest dość mocną niezgodą na różne rzeczy. Też mam tego poczucie. Jest w niej pewnie sporo lęku, bo tak też czułam się pisząc te teksty i niestety do takich emocji często prowokuje nas świat. Ale mam też nadzieję, że tego typu opowieści, tak jak mi pomogły, tak pomogą też czytelnikowi troszeczkę oswoić te stany i może stwierdzić, że każdy tak ma, tylko nieco inaczej to odbiera i może dzięki temu nauczymy się po prostu oswajać to troszkę bardziej, no nie? I ten lęk nie stanie się tak dojmujący. Bo ja mam wrażenie w ogóle, że to jest lękowa epoka, no nie? I że ten lęk przesiąka po prostu do twórczości, nawet bez świadomości autorów, albo z ich świadomością, to wszystko zależy już od jednostki, no nie?
To jakby można powiedzieć, że nie pierwsza lękowa epoka, tylko ta jest chyba jeszcze jakaś inna, to znaczy no, my obie nie żyłyśmy w czasach jakichś tam wcześniejszych, na przykład II wojny, Holokaustu, czy nawet zimnej wojny, ale ta jest jeszcze jakaś inna, bo właśnie mam wrażenie, że jeszcze otoczona tym takim wszystkim, co wiąże się z taką obecną mocno w naszym życiu popkulturą szeroko pojętą, prawda? Takim tym, co mówi do nas właśnie internet, co mówią do nas media społecznościowe, co mówią do nas wszystkie takie przekazy wizualne, których jest bardzo dużo, prawda? Że jakby to z jednej strony może pomaga, a z drugiej strony przeszkadza i jeszcze chyba bardziej tkwi się w jakiejś takiej, nie wiem, no dychotomii, takim rozdarciu między jednym a drugim.
Tak, tak, jest na 100% tutaj to rozdarcie, bo ono jest też we mnie i ja je dość mocno czuję i to jest to rozdarcie między obrazem, który tworzymy, który jesteśmy zmuszeni tworzyć dla świata, albo który świat z nas robi, tak? Bo to jest proces, który działa zawsze w dwie strony. No i między tym, kim naprawdę jesteśmy. To znaczy, to trochę taki banał, kim naprawdę jesteśmy, ale kim się czujemy wewnętrznie, tak? Kim we własnych oczach jesteśmy i jak chcielibyśmy być postrzegani. Dzisiejszy świat, mam wrażenie, rzeczywiście pogłębia tę przepaść i jakby utrudnia nam trochę kontakt między tymi dwiema sferami. Jeśli to w tej książce czuć, to chyba dla mnie jako autorki dobrze, bo może się wypisałam z tego, a dla czytelnika no, może dobrze, bo też się ze mną razem będzie oswajał, mam nadzieję.
No tak, ja powiedziałam o takich bardziej ogólnych sensach, jakie wypływają z tej podróży do kieszeni, bo jest tam oczywiście też trochę więcej, znaczy też jest trochę intymności, trochę takich osobistych przemyśleń. Też je tam można znaleźć, tak mam takie wrażenie, ale to już odsyłamy do lektury, bo takie rzeczy to lepiej czytać niż o nich rozmawiać. Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że te bardziej takie rejony osobiste to bardziej do czytania. Natomiast ja mogę Ci jeszcze powiedzieć, że bardzo lubię to Twoje takie żonglowanie słowami, znaczeniami. Na przykład lubię te Twoje nawiązania właśnie czy to do popkultury, czy na przykład do jakichś w ogóle innych dziedzin życia, bo na przykład jeden z Twoich utworów tu nazywa się Krwawnik Pospolity, czyli po prostu mamy takie zioło. I ja to bardzo lubię, bo widać, że też gdzieś tam te inspiracje u Ciebie pochodzą z bardzo różnych źródeł.
Tak, tak. To wynika troszeczkę z mojego warsztatu twórczego, wiesz, bo mimo, że bardzo lubię eksperyment i eksperyment cenię w sztuce tak jak bardzo wysoko, jako taki jeden z wyższych celów twórczych, to ja potrzebuję mimo wszystko porządku i potrzebuję pewnego rodzaju takiego planu, czy też całości twórczej, stąd i cykle, które najczęściej mi wychodzą i które było widać i w poprzednich książkach i Podróż do kieszeni chyba pierwszy raz wychodzi troszkę poza ramy tego typu pisania
i
staje się zbiorem po prostu mini opowiadań czy takich bajek. Mhm. Ale moje wcześniejsze zbiory, czy to wydane, czy te, które gdzieś tam mam jeszcze, nad którymi pracuję, zwykle są po prostu cyklami tekstów bardzo zamkniętych. Ale ja specjalnie właśnie nie chciałam iść jakby w to głębiej i ciągnąć tego dłużej, tylko to są wszystko takie fragmenty jednak. Mm-hmm.
Ten właśnie projekt graficzny, te ilustracje tak nas trochę przez to prowadzą. Trochę one nadają ton. Wiemy mniej więcej, w którym momencie emocjonalnie jesteśmy. Wy macie z Magdaleną Żmijowską jakąś wyjątkową symbiozę, która pozwala wam tworzyć fajne rzeczy, bo to widać naprawdę. Chyba się dogadujecie na niwie takiej artystycznej.
No, jak najbardziej, to jest dość niesamowite, bo naprawdę niewiele pracy ja muszę później włożyć w projekty Magdy, żeby one mi zupełnie odpowiadały. Wiesz, to jest jakieś po prostu połączenie metafizyczne.
Coś w tym
jest. Rzeczywiście ona proponuje mi zwykle w pierwszym czy drugim projekcie rzecz, którą jestem już zachwycona i możemy tylko obgadywać szczegóły, więc ta praca jest nie dość, że owocna, to jeszcze niesamowicie przyjemna po prostu.